Strategia oraz niska degradacja opon, elementy, które w ostatnich latach praktycznie nie istniały w Ferrari, stały się kluczem do zwycięstwa na Monzy. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 1 września, Daniel Biały, Echa Padoku. Myślę, że dzisiaj wielu włoskich kibiców uszczypnęło się w bok, żeby sprawdzić, czy to nie był sen. Nie, to nie był sen. Ferrari ma tak długo wyczekiwane kolejne zwycięstwo na własnej ziemi, zwycięstwo na Monzy. Monza dzisiaj oszalała, ta czerwona rzeka wylała się na tor i myślę, że nawet ludzie, osoby, fani, którzy nie są kibicami Ferrari, cieszyli się z tego, co wydarzyło się dzisiaj na torze. Na pewno czuli ekscytację, czuli tą ogromną energię Monzy, o której często się mówiło, kiedy włoski kierowca czy kierowca włoskiego zespołu wygrywa tam na Monzy, to wszystko nabiera dodatkowego wymiaru, jakiegoś wyjątkowego wymiaru, nabiera życia, takiego włoskiego życia, takiej włoskiej energii i to właśnie się działo. Chociaż wielu włoskich kibiców idąc dzisiaj na tor na pewno wierzyło w to zwycięstwo wierzył również Fred Vasseur, o czym wczoraj mówił, to chyba niewielu z nich zakładało, że kluczem do zwycięstwa będzie strategia i niska degradacja opon. Wspomniałem Wam wczoraj w materiale zapowiadającym ten wyścig, ten przejazd Leclerca z trzeciego treningu, te 13 kółek na tym samym komplecie miękkiej opony i te czasy, które kręcił w końcówce, to były jedne z najlepszych czasów, jakie wykręcił w trakcie tej sesji. To sugerowało, że Ferrari ma tą swoją tajną broń, ma coś nowego, być może to nowe wynika z tego nowego pakietu, tego jeszcze nie wiemy. To dzisiaj się potwierdziło, mimo że w wielu analizach Ferrari było gdzieś wskazywane na pożarcie czy stopienie tych opon. Włochów to zwycięstwo może cieszyć podwójnie, bo w kilkanaście miesięcy to, co było kulą u nogi, dwoma kulami u nóg inżynierów, kierowców Ferrari, okazało się możliwe, okazało się atutem, okazało się możliwe do przekucia w zwycięstwo. Umówmy się, Ferrari nie miało dzisiaj najszybszego samochodu, ale było dobrze przygotowane i reagowało na wydarzenia na torze. To też warte podkreślenia. Większość zespołów nie brała pod uwagę poważnie strategii na jeden pit stop. Carlos Sainz w wywiadzie już po wyścigu przyznał, że oni mocno rozważali ten wariant, mieli symulacje różnych wariantów, również tego, nie odrzucali go, ale raczej był on opisany jako dość ryzykowny. Z kolei Leclerc rozpisał całą chronologię wydarzeń. Jazda na jeden pit stop była jedną z możliwości, ale zaczęła się odsuwać, kiedy na tor, na twardej oponie wyjechali kierowcy Red Bulla i wcale nie kręcili jakichś nadzwyczajnych czasów. Dodatkowo jeszcze to zużycie w ich samochodach, degradacja około 15 okrążenia okazała się bardzo duża, ale potem Leclerc dostał ten komplet, ten sam komplet twardych opon i okazało się, że czuje się na nim bardzo dobrze, a takim kluczem do tego zwycięstwa, co zamknęło ten proces decyzyjny, był zjazd Piastri, i oni wtedy wiedzieli. Leclerc czuł się dobrze na tej oponie, Piastri zjechał, wiedzieli, że to jest szansa dla nich na to, żeby coś inaczej zrobić, żeby ograć rywali właśnie w ten sposób. Jeszcze niedawno ludzie na pitwall Ferrari w takim domowym wyścigu myślę, że byliby sparaliżowani. Graliby pewnie według utartego schematu, gdyby nie wyszło, takie były ustalenia. Dzisiaj ryzykują w najważniejszym dla nich wyścigu. To jest warte podkreślenia i to jest ogromna zmiana wewnątrz zespołu. Jest taka odwaga o to, czy odwaga w tym, żeby walczyć, żeby robić coś nietypowego, niezgodnego z schematem. Wyjdzie, to będzie pięknie. Nie wyjdzie, trudno. I tak nie mieliśmy dobrej pozycji wyjściowej i to może być element przyniesienia przez Freda Vassera do tego zespołu. Tak sugeruje chociażby Nico Rosberg. Nie byłoby tego zwycięstwa jeszcze bez co najmniej dwóch elementów. Bezbłędnej jazdy Charlesa Leclerca i bardzo oszczędnego gospodarowania oponami. Alex Brundle w takiej analizie na gorąco po wyścigu zwrócił uwagę, że Charles Leclerc zmienił swój styl jazdy w miejscach, gdzie mogło dochodzić do uślizgu przedniej osi, ta lewa przednia opona, tam mogła najbardziej cierpieć i tam Charles Leclerc tak bardzo delikatnie operował kierownicą, żeby nie dopuścić do tego uślizgu, żeby nie budować greiningu, żeby nie budować tej temperatury na powierzchni opony i to mu się perfekcyjnie udało. Ani przez sekundę ten samochód nie przesuwał się. Jeżeli chodzi o przednią oś, to mogło być problemem chociażby w samochodzie Red Bulla. Stąd ten duży grejnik już na początku, już na twardej oponie. O drugim elemencie również wczoraj wspomniałem. wyścigowie bogowie dzisiaj mieli gdzieś włoską duszę, bo nad torem pojawiły się chmury. Niewielka warstwa chmur, ale ona przysłoniła słońce. Temperatura toru około 10 stopni Celsjusza niższa. Gdyby było tak jak wczoraj, myślę, że Leclerc nie dowiózłby tego wszystkiego. Te opony mimo wszystko zużyłyby się szybciej. Ta warstwa ochronna chmur to było coś, co dzisiaj pozwoliło. Taka boska interwencja przed tym niezwykłym widowiskiem, które wydarzyło się na Monzy. Dużo po wyścigu mówiło się również o poprawkach Ferrari. Szczególnie wskazywali na to rywale z Red Bulla, rywale z Mercedesa, ale jest za wcześnie, żeby mówić, że ten pakiet tak dużo zmienił, że to dzięki temu pakietowi Ferrari wyglądało tak dobrze, choć o tym mówił Fred Vasseur. Pewne jest to, że duża część tego pakietu stanie się takim normalnym pakietem, chociażby podłoga. To jest nowa podłoga, nieprzygotowywana specjalnie tylko i wyłącznie pod Monzę, przygotowana pod tą drugą czy końcową część tego sezonu. To jest niezwykle istotna informacja. I na koniec tego wątku słowa Charlesa Leclerca. McLaren był dziś szybszy, ale byliśmy w stanie zmusić ich do błędu strategicznego. No, Ferrari zrobiło coś fenomenalnego. Ferrari, myślę, że dzisiaj może być dumne. Włosi mogą być dumni z Ferrari. Takiego Ferrari chcą Włosi, takiego Ferrari my chcemy. Ferrari odważnego, Ferrari z tą ogromną historią, które prze do przodu. Chcemy również Charlesa Leclerca, który nie popełnia tych znanych mu, czy znanych nam błędów w jego wykonaniu. On był dzisiaj perfekcyjny, on był dzisiaj bezbłędny. Dzięki temu wyrwali to zwycięstwo, ograli rywali. Tak trudno na co dzień być fanem Ferrari, ale dzisiaj tifosi mają powody do zadowolenia. Wygrali u siebie i wygrali dlatego, że mieli argumenty. To jest bardzo ważne. To nie było przypadkowe zwycięstwo. Tam są konkrety na stole i te konkrety zostaną zabrane w kolejną część rywalizacji, w kolejny sezon i w tą nową erę 2026. Pewnie z wielu z Was zadaje sobie pytanie, podobnie jak ja, co by było gdyby? Co by było, gdyby McLaren pojechał według planu, gdyby McLaren inaczej rozegrał to dzisiejsze ściganie? Będąc bardziej precyzyjnym, napisał ten plan. Gdyby McLaren napisał ten plan na dłuższy dystans niż tylko do pierwszego zakrętu. Co do tego, że taki plan był, nie ma wątpliwości, mówił o tym przed wyścigiem, ale również po wyścigu. Zak Brown przegadali wczoraj cały wieczór, opisali wszystkie opcje, przynajmniej taka była relacja Zaka Browna z tego, co się działo we wczorajszy wieczór, no ale okazało się, że rozpisali wszystko tylko do pierwszego zakrętu i tu trzeba przyznać, że mimo nie najlepszego startu, tam widać było, że Russell lepiej wystartował, poukładali wszystko perfekcyjnie do tego pierwszego zakrętu. To, że Piastri znalazł się za tylnym skrzydłem samochodu swojego partnera, to nie przypadek. Dostał ten cień aerodynamiczny na chwilę potem, żeby wyskoczyć na zewnętrzną i zamknąć ten tor przed pierwszym zakrętem, nie dać rywalom szans na to, żeby się gdzieś wcisnąć ani od środka, ani od zewnętrznej strony tego toru. I tu było perfekcyjnie, tu było zgodnie z planem i to trzeba pochwalić, ale chwilę później Piastri stwierdził, że skoro plan kończy się na pierwszym zakręcie, to dalej trzeba improwizować i zaczął improwizować bardzo szybko i bardzo skutecznie. Sugerowałem wczoraj, że możemy być dziś świadkami sytuacji, w której osiągniemy, czy ten duet, rywalizacja w tym duecie kierowców McLarena osiągnie ten punkt wrzenia i choć w radio było spokojnie, w wywiadach było spokojnie, to wieczorna odprawa na pewno niektórym dźwignie pokrywki, jeżeli chodzi o temperaturę, która tam będzie. Nie miałem jeszcze czasu, żeby to wszystko zanalizować dokładnie, ale wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy kierowcy McLarena weszli w tą rywalizację bezpośrednią, zrobili Leclercowi ogromną przysługę, jednocześnie tracąc sporą ilość punktów. To ważne w kontekście rywalizacji zespołowej, ważne w kontekście rywalizacji indywidualnej, szczególnie, że Red Bull był dzisiaj bardzo słaby, bardzo podatny na to, żeby zabrać mu sporą ilość punktów, a wystarczyło zabezpieczyć dwie pierwsze pozycje, odebrać rywalom opcję. To właśnie przez to, że Leclerc znalazł się między kierowcami McLarena, że przez chwilę miał system DRS aktywny za tylnym skrzydłem samochodu Oscara Piastriego, to go podciągnęło. To są te małe fragmenty, małe ułamki sekund, ale dodane do siebie, one na końcu zrobiły różnicę. No i mogli to poukładać, mogli odebrać rywalom opcję, odebrać chęć do ścigania, no i w końcówce, w drugiej części tego wyścigu rozegrać tą rywalizację między sobą. Nie zrozumcie mnie źle, nie oczekiwałem poleceń zespołowych, które utrzymają to wszystko tak jak jest, Norris z przodu, Piastri z tyłu, absolutnie nie, ale na to był czas. To trzeci zakręt to nie jest czas na to, żeby rozstrzygać rywalizację w wyścigu. Najlepiej sytuację W McLarenie, moim zdaniem, podsumował Lewis Hamilton, dziś mieli najszybszy samochód, ale zabili opony po starcie. Lewis przyznał, że otrzymywał od inżyniera wyścigowego informacje o czasach, jakie oni kręcą, i wiedział, że to jest po prostu za szybko jak na ten etap wyścigu. To zaszkodzi kierowcom McLarena. I to, ale i błąd Norrisa, który przyblokował jedno z kół, spłaszczył jedną z opon, spowodowało, że nie mieli opcji na wykonanie pojedynczego pit stopu. W przypadku Piastriego było trochę więcej zastanowienia, czy trochę więcej możliwości, ale sam kierowca odrzucił taką możliwość, stwierdził, że na tych oponach raczej nie dojadę, że ta lewa przednia jest w kiepskiej dyspozycji, dlatego opcja jednego pit stopu po prostu odpadła. Piastri też przyznał, że z pozycji lidera trudniej się podejmuje takie duże ryzyko. Łatwiej było Leclercowi, łatwiej było Ferrari. Było łatwiej rzeczywiście, ale trzeba było zdobyć się na tą odwagę, i jeszcze raz pochwały dla całego zespołu Ferrari. A co do Andrei Stelli, który wspomniał właśnie o tej niemożliwości przedłużenia przejazdu Lando Norrisa, to szef McLarena, zwykle bardzo otwarty w wywiadach, pierwszy raz dzisiaj, przynajmniej ja zaobserwowałem, że pierwszy raz dzisiaj uciekał od odpowiedzi, kiedy był pytany o tą sytuację między Piastrim a Norrisem. Będą to analizowali. Podobnie wyraził się Zak Brown, jeżeli chodzi o tą całą sytuację. On zasugerował, że tam być może było zbyt agresywnie. Podobnego sformułowania użył również Lando Norris. On powiedział, tam nie było takiej bezpiecznej przestrzeni, czy Piastri nie zostawił mu takiej bezpiecznej przestrzeni, i dodał, że gdyby nie wcisnął hamulca ten metr czy dwa metry wcześniej, prawdopodobnie obaj byliby na poboczu, pewnie zabraliby się tam z George'em Russellem. A co na to Oscar Piastri? Wszystko odbyło się zgodnie z Papaya Rules. Twardo, ale fair, i co najważniejsze, bez kontaktu. Gdybyście się zastanawiali, co oznaczały te Papaya Rules, to są takie zasady wewnętrznej rywalizacji. Mogą rywalizować twardo, ale fair, zostawiając sobie właśnie tą odpowiednią ilość miejsca na torze. No i nie może dojść do żadnego kontaktu. Piastri rzeczywiście zostawił przy tym agresywnym manewrze odpowiednią ilość miejsca. Tutaj precyzja była jak najlepszym wykonaniu, precyzja była wręcz szwajcarska. Mam wrażenie, że Piastri lepiej czyta te wewnętrzne zasady rywalizacji. On jakoś lepiej je czyta, albo czytając te zasady od razu szuka tych szarych stref. Tak wspomniałem wczoraj tutaj, z pomocą może przychodzić to doświadczenie Marka Webera, doświadczenie nie tylko jako kierowcy Formuły 1, ale też kierowcy numer 2, który wielokrotnie był wrzucany pod pociąg. On na pewno nauczył się czytać te wewnętrzne zasady rywalizacji. Dostał taką na pewno gorzką lekcje, więc albo to Piastri czyta to lepiej, albo Norris zbyt mocno ufa zespołowi, i skoro zostało powiedziane, że mają być grzeczni w pierwszym zakręcie i to wszystko poukładali, to dlaczego miałby się obawiać swojego partnera zespołowego dwa zakręty dalej? Tam nikt go nie będzie atakował. No, tym samym mit o tym, że Piastri po tym oddanym, w cudzysłowie oczywiście, zwycięstwie, bo tam były problemy strategiczne, zespół inaczej to poukładał, będzie grzecznie czekał na swoją kolej do możliwości walki o tytuł mistrzowski do przyszłego sezonu czy do roku 2026, mit absolutnie upadł, możemy to między bajki włożyć. Wychodzi tu jakaś przebiegłość Piastriego i w przypadku kierowcy wyścigowego jest to jak najbardziej zaleta, dopóki nie będzie problemów właśnie typu kolizje, typu kontakty, to jak najbardziej jest to wszystko na miejscu. Tego oczekujemy, takiego błyskotliwego myślenia, sprytu i tej chirurgicznej precyzji na torze. Wychodzi ten spryt i pewne gapiostwo w wykonaniu Lando Norrisa, zresztą nie pierwszy raz to się pojawia, ta sekunda zwłoki, ta błyskotliwość, której nie ma w tym momencie, w którym powinna się pojawić, chociażby na starcie, tuż po starcie tego wyścigu. McLaren stara się to wszystko poukładać pod swoje dyktando, ale nadal pozostawia duże pole do interpretacji swoim kierowcom. Tutaj nadal może brakować doświadczenia w zespole, wśród ludzi, którzy tworzą aktualnie ten zespół, żeby poukładać kierowców, dwóch kierowców o statusie numer jeden, z których każdy widzi gdzieś otwierającą się szansę na tytuł mistrzowski. Nikt nie rozumie tego, co się teraz dzieje. Te słowa Russella najlepiej opisują sytuację gdzieś tam po drugiej stronie, sytuację w Red Bullu. Zamieniliśmy najbardziej dominujący samochód w historii w potwora, w jakieś monstrum, w jakieś dziwne zwierzę, którego nie da się opanować. Jeśli czegoś nie zmienimy, to do końca sezonu będzie tak, jak jest teraz, czy tak, jak było teraz. Gorzkie słowa Maxa Verstappena, to jest jego ocena sytuacji dzisiaj i tego, co może się wkrótce wydarzyć w Red Bullu. Dziś nie działo się absolutnie nic dobrego po stronie Red Bulla. Nie działały opony, nie działała strategia, nie działały pit stopy, co w przypadku Red Bulla jest naprawdę zaskakujące. Nie działała również odpowiednio jednostka napędowa. Był tam jakiś problem, który zmusił inżynierów do ściągnięcia tej mocy jednostki napędowej. 22 sekundy straty na Zandvoort i prawie 38 na Monzy do zwycięzcy wyścigu. Takich liczb w przypadku Maxa Verstappena już dawno nie widzieliśmy. Takiej straty do tych, którzy są gdzieś tam z przodu, którzy stają na najwyższym stopniu podium. I tu jest jakiś trend, oczywiście zobaczymy, czy na kolejnym torze ten trend się potrzyma, ale ten trend na pewno jest niepokojący. O ile tytuł indywidualny przy takiej współpracy kierowców McLarena, współpracy w cudzysłowie, jak widzieliśmy dzisiaj, jak widzieliśmy ostatnio, jeżeli to się utrzyma, tytuł indywidualny zdaje się być bezpieczny w przypadku Maxa Verstappena, to jednak w tej drugiej klasyfikacji na horyzoncie pojawiło się Ferrari. Zobaczcie, nie tylko McLaren, ale i Ferrari wskoczyło z czwórką na przodzie i ten dystans wcale nie jest taki duży. Mercedes znowu z nadziejami po kwalifikacjach i rozczarowaniem w niedzielę. Jedyne co mieliśmy to niezawodność. To jest podsumowanie Lewisa Hamiltona. Nie było tempa, była duża degradacja. Russell, jak to Russell, utrudnił sobie sam życie już na starcie tego wyścigu. Zagapił się za Piastrim, potem oberwał gdzieś fragment przedniego skrzydła w kontakcie z Maxem Verstappenem. Przeliczył się, popełnił za chwilę kolejny błąd, więc błędy popełniane seryjnie. No i mamy to, co mamy w przypadku Mercedesa. Mamy weekend, o którym raczej woleliby zapomnieć, już patrzą w kontekście kolejnego weekendu, który przed nami. Podwójnym bohaterem Haasa okazał się dzisiaj Kevin Magnussen. Z jednej strony wywalczył kolejny punkt, mają już 28 bezpieczną przewagę nad Alpine. Gdzieś tam z przodu, w niedalekim dystansie są rywale na pozycji szóstej i to jest właśnie ich cel. Cel, który mogą osiągnąć, wszystko będzie zależało od tego, co Red Bull zrobi z tym młodszym zespołem, bo na razie nie wygląda to dobrze i Ricardo i Tsunoda wyglądają bardzo blado. Ten nowy pakiet również nie wygląda jakoś obiecująco. Choć nie ma jeszcze oficjalnej decyzji, te dwa punkty karne, które otrzymał Kevin Magnussen, decyzja oficjalna, że nie wystąpi, już jest. W kolejnym weekendzie wyścigowym zobaczymy w samochodzie Olivera Bermana i biorąc pod uwagę to, w jakich okolicznościach Kevin Magnussen zebrał te punkty karne, czyli bronił punktów, które potem zebrał jego partner zespołowy, i to, że mają godnego zastępcę, mają mocnego kierowcę, który może wsiąść i pojechać dobry weekend wyścigowy, te wszystkie jego zabawy, nazwijmy to na torze, te wszystkie przewinienia mogą okazać się opłacalne, bo gdzieś na końcu zespół może dostać z tej wspólnej kasy FOM-u kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt milionów dolarów więcej. Myślę, że stwierdzą, że warto było ryzykować. A na koniec nasz debiutant Franco Colapinto, który zaliczył dzisiaj kolejny solidny występ. Pierwszy start, pierwszy pit stop, pierwszy ukończony wyścig. Co prawda poza pierwszą dziesiątką punktów nie ma, dystans do Albona nieduży. Albon, jak wiemy, jest kierowcą, który ma już taką ugruntowaną pozycję. Jeżeli to nadal będzie tak wyglądało, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby Franco w kolejnym sezonie był wokół zainteresowania wielu osób. Ten jego debiut wygląda naprawdę bardzo dobrze, ale jak mówi się w świecie nauki, eksperyment trzeba powtórzyć, żeby to wszystko brać na poważnie. Zobaczymy, jak będzie w trakcie kolejnego weekendu wyścigowego. To dzisiaj tak na gorąco podsumowanie tego wyścigu. Myślę, że jutro dobry moment, żeby przejrzeć rano włoskie dzienniki. Myślę, że tam pierwsze strony będą absolutnie czerwone, ale o tym dopiero jutro. Dziękuję za to, że dzisiaj byliście kolejny raz ze mną. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, za to wsparcie, które realizujecie na tej nowej platformie. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.